List do Rzymian, 12 rozdział, werset 12. List do Rzymian, 12, 12. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Krótkie wezwanie apostoła Pawła. Nadzieja, o której apostoł Paweł tutaj pisze, to nie nadzieja w powszechnym rozumieniu tego słowa. Gdy myślimy o nadziei, to myślimy o tym, że kiedy się żegnamy, mamy nadzieję, że wkrótce się zobaczymy. Sportowcy mówią, że mają nadzieję na dobry wynik. Chory, że ma nadzieję na rychły powrót do zdrowia. Uczniowie, że mają nadzieję, że dobrze poszedł im sprawdzian. Mamy nadzieję na spełnienie marzeń. Ale nie o takiej nadziei apostoł Paweł tutaj mówi. Nie mówi też o błogosławionej nadziei, której dostępują kobiety zamężne. Tak, w stanie błogosławionym mówimy, przy nadziei. Nie o takiej też nadziei apostoł Paweł mówi, choć oczekiwanie na narodzenie dzieciątka może przysparzać wiele radości. Chrześcijańska nadzieja to wyczekiwanie czegoś najbardziej niezwykłego, co może się wydarzyć na tej ziemi. To najczęściej pojawiająca się w Piśmie Świętym zapowiedź, najczęściej powtarzane proroctwo, coś, co Bóg wyrył wielkimi literami w swoim słowie. Jezus przyjdzie znów. Wszędzie tam, gdzie chrześcijanie cierpią z powodu swojej wiary, gdzie spotykają się z niesprawiedliwością, gdzie są zmuszani do płacenia nawet najwyższej ceny za swoje przekonania, za swoją wiarę, wzdychają: przyjdź wreszcie, przyjdź już, nasz Panie, przyjdź i zakończ ten zły wiek, przyjdź i odpłać naszym prześladowcom sprawiedliwie, przyjdź, zaprowadź swoje królestwo. Na naszym kontynencie, gdzie dzięki Bogu możemy prowadzić ciche i spokojne życie, powtórne przyjście naszego Pana, bardzo często sprowadza się do sfery łamigłówek teologicznych i służy sporom teologicznym, czy Jezus przyjdzie przed uciskiem, czy po ucisku, czy w trakcie ucisku, czy porwanie nastąpi przed uciskiem, czy w trakcie ucisku, czy kiedy to wszystko będzie, jak to będzie wyglądało. Wydaje mi się też, że wielu z nas nie zaprząta sobie głowy myśleniem o przyjściu Pana Jezusa. Czasem przy tych spornych kwestiach i problemach, jakie mogą wynikać z różnych zdań, wielu wierzących mówi: jakoś to będzie. Jeszcze tak nie było, żeby jakoś nie było, prawda? Więc jakoś to będzie. Jak będzie, to się dowiem. Ale rozmawiałem w środę o powtórnym przyjściu z jednym człowiekiem, którego dzisiaj niestety nie mogę namierzyć. Nie dojechał. Powiedziałem mu to, w co głęboko wierzę. Czytaj Księgę Objawienia z otwartym umysłem. Czytaj nie przez pryzmat tego, co ktoś ci powiedział, co dziś usłyszałeś, co ja ci mówię. Przeczytaj z otwartym umysłem. Przeczytaj i pozwól Słowu Bożemu mówić do ciebie. Zobaczysz, że wiele fragmentów wcale nie jest takich trudnych i takich niezrozumiałych. One składają się na spójny, klarowny przekaz, którego sednem jest to, że Jezus przyjdzie na tę ziemię, żeby zaprowadzić swoje królestwo. I nadzieja ta powinna być zakorzeniona głęboko w naszych sercach. Nie należeć jedynie do sfery teoretycznych rozważań. Tylko my wiemy, dokąd ten świat zmierza. Czasem słucham różnych sporów dotyczących przyszłości naszego kraju, przyszłości świata. W telewizji nikt nawet nie bierze, nawet obok gdzieś nie przemyka takiej możliwości, o której my mówimy. My jesteśmy jedynymi ludźmi, my ludzie wierzący, którzy znamy Słowo Boże i kochamy, którzy wiemy, że i oczekujemy, że przyszłość nie będzie tylko związana z wydarzeniami politycznymi, które jakoś się poukładają, tylko oczekujemy interwencji Boga człowieka na tej ziemi. Oczekujemy, że ktoś zawróci w cudowny, niezwykły sposób bieg historii. Po prostu oczekujemy interwencji ze strony, której świat nie oczekuje, nie bierze jej pod uwagę, że Bóg w zdumiewająco mocny, wyraźny sposób dotknie tego świata, objawiając chwałę swojego Syna. Powtórne przyjście Jezusa, ono powinno być zakorzenione głęboko w naszych sercach i powinno być elementem, do którego myślami wracamy, który rozważamy. Bo ono też jest źródłem naszej motywacji. Szczególnie wtedy, kiedy już bardzo długo chodzimy z Jezusem. Kiedy czytałem przypowieść o wiernym słudze i niewiernym słudze, o wiernym, który właściwie pełni te obowiązki, które Bóg, które odjeżdżający Pan zostawił. Słowo Boże mówi, że szczęśliwy sługa, gdy Pan przyjdzie i zastanie go tak czyniącego. Ale Jezus mówi też o złym słudze, który mówi, mój Pan zwleka ze swoim przyjściem i zaczął bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami. Im dłużej chodzę z Jezusem, to na początku, nie wiem, to moje doświadczenie, wasze może być zupełnie inne. Im dłużej jestem człowiekiem wierzącym, tym bardziej dociera do mnie to stwierdzenie, mój Pan zwleka, mój Pan zwleka. Kiedy nawracałem się do Jezusa i płonęła pierwsza miłość w sercu, ta świeża gorliwość taka przeżycia tej niezwykłej przemiany, niezwykłego dotknięcia realności, doświadczenia prawdziwości Chrystusa, było to dla mnie nie do pomyślenia. Ale teraz, po latach chodzenia z Jezusem, coraz bardziej rozumiem to jakby budzi mnie budzi moje myślenie, stwierdzenie tego człowieka, mój Pan zwleka. Mój Pan zwleka. Nie tylko zwleka ze swoim przyjściem, ale diabeł przychodzi i wciska nam do głowy, że mój Pan zwleka z pomocą, mój Pan zwleka z odpowiedzią, mój Pan zwleka. Może nie słyszy, może zapomniał. I niestety, czasem zdarza się, że człowiek wierzący mówi, w takim razie czas wstać, jeść i pić z pijakami, bawić się i korzystać z życia, bo mój Pan zwleka. Jezus zapowiada taką postawę. Jezus zapowiada, że coś takiego będzie miało miejsce. Powtórne przyjście Pana Jezusa jest radością, ta nadzieja jest radością i jest otrzeźwieniem z drugiej strony, bo On zostawił nam majątek w zarządzanie. Jednemu dał tyle, drugiemu tyle, trzeciemu tyle, żebyśmy obracali, aż przyjdzie. I oddali mu ze zyskiem to, co w nas zainwestował. A więc powtórne przyjście Pana Jezusa nie powinno należeć do sfery naszych jedynie teoretycznych rozważań sprowadzających się do tego, kiedy On przyjdzie, ale powinno być źródłem radości i źródłem motywacji. Mój Pan przyjdzie, On na pewno przyjdzie. On zwleka, bo chce, żeby jeszcze więcej było uczestników tej chwały Jego przyjścia. I powiem wam, jakże cieszę się, że wzdychający w XVI wieku ludzie mówiący przyjdź Panie, nie otrzymali swojej odpowiedzi, bo mnie by tam nie było. Nie byłoby Ciebie, nie byłoby nikogo z nas. Bóg wie i zapisał sobie ten dzień w swoim kalendarzu, kiedy Pan przyjdzie. To, że Pan Jezus przyjdzie na tę ziemię, powinno być źródłem naszej nadziei. I tu przy okazji znów powtórzę, nie wszyscy podzielają moją radość. Czuję się bardzo ziemskim stworzeniem. Powiem wam, niebo mnie nie pociąga. Ja wiem, że chrześcijanin po śmierci idzie do nieba. Może to zabrzmi jak bluźnierstwo w waszych uszach. Ja jestem bardzo ziemskim stworzeniem. Wczoraj zasadziłem kolejne 3 drzewa w tej mojej malutkiej działaczce i przychodząc, patrząc jak rosną, daje mi to ogromną radość. I jakże niezmiernie cieszę się, że On nie pociągnie mnie tam, tylko On przyjdzie tu, do mnie. Nie, żebym był tam z Nim, tylko żeby On tutaj przyszedł. Mówię, jestem bardzo ziemskim człowiekiem. I nadzieja, że będę mógł żyć na tej ziemi, w ciele, które nie będzie już podlegało przemianom, starości, chorobom, cierpieniom, które nie będzie podlegało stłuczeniom. Tak jak mój syn stłukł sobie nogę i niestety dzisiaj nie może być na nabożeństwie, bo nawet nie może chodzić. To jest pierwsze dziecko, jakie mam, takie dziecko. Dopiero teraz rozumiem, czym jest wychowywanie dzieci. Kiedy muszę patrzeć, zapominam o tym, że trzeba mieć oczy dookoła głowy, bo ma pomysły, które żadne z moich dzieci nie miało, żeby włazić, siadać na stołach. Wczoraj właśnie sfrunął ze stołu. Moment nieuwagi. Więc cieszę się, że pewnego dnia Jezus da mi nowe ciało na tej ziemi, na tej niezwykle przepięknej ziemi. Ciało nie podlegające ani starości, ani przemianom, ani chorobom, a starość może być bolesna, może być bardzo, bardzo niesympatyczna. Jak towarzyszyliście ludziom, którzy właśnie gdzieś przeżywają tą starość, Pan da im przeżywać chwilę. Pan zachowuje ich przy życiu, a ciało słabnie. To potrafi być naprawdę, naprawdę nieprzyjemne. Nieprzyjemne chwile. Ale z drugiej strony chcę wam powiedzieć, że najbardziej radosnymi ludźmi, których poznałem, też w naszej społeczności, to ci, którzy będąc już w wieku, powiem delikatnie, posunięci we wieku, żyją nadzieją, że wkrótce zobaczą się z Panem i żyją nadzieją, że Jezus przyjdzie na tę ziemię. To są najbardziej radośni ludzie, jakich ja znam. To nie są ludzie, którzy mają ciągle nos na kwintę, którzy ciągle narzekają z jakiegoś powodu, którzy ciągle widzą jakieś problemy. Kiedy spotykam i spojrzę w twarz i widzę tą radość i chęć rozmowy o Jezusie Chrystusie, to widzę prawdziwą radość, niezwykłą radość. nadzieję, która nie jest związana z tym, że człowiek jest bez cierpienia, bez problemów zdrowotnych. Nie, tego jest bardzo dużo i nasila się. Ale widać tą niezwykłą radość. W nadziei radośni, mówi apostoł Paweł, mogę należeć do grona najbardziej radosnych ludzi, nie dlatego, że Pan usunie wszystkie problemy z mojego życia, ale dlatego, że stanie się źródłem mojej nadziei i będę patrzył znacznie dalej, niż patrzę dzisiaj. Jak powiedziałem, te trzy stwierdzenia są bardzo ze sobą związane. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Bo ta radosna nadzieja i to radosne wyczekiwanie jest źródłem pociechy właśnie dla tych, którzy przechodzą doświadczenia i przechodzą uciski. Choć nie cierpimy prześladowań, diabeł atakuje nas na różne sposoby. Jesteśmy wypróbowywani. Przechodzimy przez trudne, palące ogniem doświadczenia. Mamy różne problemy. Zwykle chcemy, aby natychmiast wydarzyło się w takich sytuacjach kilka rzeczy. Natychmiast. Chcemy, aby natychmiast Bóg odpowiedział. Chcemy, aby natychmiast zareagował. Chcemy, aby wyrwał, aby uzdrowił, aby dopomógł. Bardzo często jednym z pierwszych odruchów jest to, że chcemy sprawiedliwej odpłaty dla tych, którzy nas krzywdzą, jeśli to cierpienie jest spowodowane przez człowieka. Ale najbardziej chcemy uwolnienia, uzdrowienia, uśmierzenia bólu, rozwiązania naszych problemów. A ponieważ mamy w domu 1001 środków znieczulających, odsuwających ból z naszego życia, chcemy również, aby Bóg natychmiast zadziałał i usunął nasz fizyczny ból i usunął ten duchowy, wewnętrzny ból. Natychmiast. Chcemy sięgnąć do takiej apteczki, żeby wyciągnąć duchowy środek i żeby natychmiast, tak jak bierzemy środek na ból głowy i ból głowy przechodzi, chcemy, żeby natychmiast Bóg uśmierzył nasz ból. Kiedy się to nie dzieje, zaczynamy zastanawiać się, czy nie zgrzeszyliśmy. Potem, czy nasza wiara nie jest za słaba. Wołamy naszych chrześcijańskich przyjaciół, żeby wstawiali się w nasze problemy. Czasem potrafimy pojechać do kaznodziei chrześcijańskiego, wielkiego kaznodziei, żeby włożył na nas ręce i wypowiedział niezwykłe słowa, żeby Bóg po jego modlitwie przyszedł z pomocą i rozwiązaniem. Niestety czasem spotykamy też wierzących ludzi, trochę nawiedzonych, którzy natychmiast nam proponują, że po ich modlitwie Bóg da nam wszystko, czego chcemy. Chcesz zdrowia, nie ma sprawy. Zaraz tu na ciebie ręce włożymy, pobłogosławimy ci, wszystko będzie dobrze. Ja nie kwestionuję, że Bóg potrafi dokonywać niezwykłych rzeczy. Chcę tutaj zaznaczyć od razu. Nie chcę powiedzieć, że Bóg nie potrafi natychmiast uzdrowić. Nie chcę powiedzieć, że Bóg czasami przez lekko postrzelonych ludzi potrafi dokonać niezwykłych rzeczy. Może. Ale często się tak nie dzieje. Więc zaczynamy przyglądać się Bogu. Dlaczego nie przychodzi z pomocą? Zaczynamy się na Niego gniewać. Dlaczego nie daje nam ulgi? Natychmiastowo nie rozwiązuje naszych problemów. Dlaczego? I ludzie zaczynają gniewać się na Boga. A czasem zaczynają pochopnie podejmować decyzję. Jedną z najgorszych rzeczy, najbardziej nierozsądnych, jakie człowiek wierzący robi, to chęć natychmiastowej znalezienia natychmiastowej ulgi. Tak bardzo cierpię, że właśnie teraz chcę, żebyś mi pomógł. Jeżeli właśnie teraz, w tej chwili nie pomożesz mi i robimy różne dziwne rzeczy. I robimy dziwne rzeczy. Łącznie z tymi najgorszymi. Z najgorszymi. Bo chcemy ulgi. Dla ulgi potrafimy zrobić bardzo wiele rzeczy. Najgłupszych. Najgłupszych. Człowiek wierzący nie powinien się kierować tym, żeby szukać za wszelką cenę ulgi. Ulgi tak, nie za wszelką cenę. Nigdy nie za wszelką cenę. Nigdy. Bo można zrobić bardzo wiele zła, narobić sobie bardzo wiele kłopotów, albo zrobić krzywdę innym ludziom. Ulgi tak, ale nigdy, przenigdy za wszelką cenę. Jedną z rzeczy, którą ten fragment pomógł mi odkryć, coś, czego nigdy nie wiedziałem, to słowa apostoła Pawła, który powiedział: okazujemy się sługami Bożymi we wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach. Okazujemy się sługami Bożymi, jeszcze raz powtórzę, w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach. To jest coś, co zupełnie zmienia takie podejście, takie stwierdzenie, że Bóg tylko czeka, żeby cię uzdrowić, podnieść, uratować. Tylko, to jest tylko, muszę przez wiarę wziąć od Niego. Jeśli nie potrafię, to muszę się nauczyć brać od Boga uzdrowienie i pomoc natychmiast. Okazujemy się sługami Bożymi w wielkiej cierpliwości, w uciskach, potrzebach, w utrapieniach. Jak widzicie, wielki apostoł Paweł, który doświadczał niejednokrotnie Bożej łaski, Bożej pomocy, oglądał w swoim życiu wiele cudów, takich jak nikt z nas prawdopodobnie nie będzie w życiu swoim oglądał. Ale ten właśnie apostoł Paweł, który z całą pewnością wiedział, jak w cudzysłowie brać od Boga uzdrowienie, pomoc i wszystko, napisał o swoim życiu, że on jest sługą Boga, okazuje się sługą Boga w cierpliwości, w ucisku, w potrzebach. To znaczy, że musiał cierpieć braki momentami, miał potrzeby, których Bóg nie zaspokajał natychmiast, niektórych z nich. Że miał utrapienia, z których Bóg go natychmiast w 5 sekund nie wyzwalał. Apostoł Paweł napisał, okazuje się sługą Bożym w tych potrzebach i w tych utrapieniach. Trwam mocno przy Jezusie. Ten sam apostoł Paweł powiedział, i to jest też niezwykłe, że tej cierpliwości, kiedy apostoł Paweł mówi w nadziei radości, w ucisku cierpliwi, że tej cierpliwości nie muszę jedynie wykrzesywać z samego siebie. Ona nie dzieje się oczywiście bez mojego udziału, nie jest czymś, co na mnie spada, jest efektem mojej decyzji i mojej woli, ale apostoł Paweł mówi, że Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy. On jest źródłem cierpliwości i pociechy. To znaczy, że kiedy ja podejmuję decyzję, że chcę być cierpliwy w tych doświadczeniach, próbach i kłopotach, Bóg staje się źródłem tej cierpliwości, staje się kimś, kto podsyca tą cierpliwość, kto pomaga w tej cierpliwości. I jego działanie bardzo często, niezwykłe działanie, nie sprowadza się do tego, żeby nas wybawić, ale dopomóc nam w cierpliwości w tych wszystkich rzeczach. I oczywiście nie będę odpowiadał natychmiast, dlaczego Bóg woli wspierać czasami naszą cierpliwość, zamiast przynieść nam uzdrowienie, uwolnienie i pomoc, co może zrobić tak, nawet palcami nie musi pstrykać. Ale daleko mądrzejszy Bóg wie, że nasza wypróbowana w ogniu wiara jest cenniejsza niż złoto na dzień ostateczny. Najcenniejsza. I On prowadzi nas w tym wszystkim do tej niezwykłej wiary. Utwierdzeni wszelką mocą, według potęgi chwały Jego, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości. To takie słowa, których dzisiaj nie lubimy słuchać. Gdzie chcemy powiedzieć utwierdzeni Bożą potęgą do uzdrowienia, do, nie wiem, do wskrzeszenia, do niezwykłych cudów. Apostoł Paweł pisze, utwierdzeni według potęgi Jego chwały do wszelkiej cierpliwości, wytrwałości z radością. Myślę, że im bardziej będziemy spodziewać się spełnienia naszej nadziei, przyjścia Pana Jezusa, tym bardziej będziemy musieli nauczyć się czerpać z Bożego źródła właśnie tej cierpliwości i wytrwałości i z radością. A że radość jest możliwa, spójrz czasem na oblicza tych braci i sióstr, którzy już naprawdę są posunięci w latach, a żyją z Jezusem bardzo, bardzo blisko. Spójrz na ich twarz i zobaczysz, że można mieć naprawdę wiele radości i wiele pociechy, pomimo tego, że jest wiele rzeczy, które chciałoby się zmienić, a których już z pewnością nie da się zmienić. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali, napisał Jakub. I wreszcie krótko na zakończenie chciałbym powiedzieć o modlitwie, bo wytrwałość w modlitwie została również przez apostoła Pawła wspomniana. Otóż w tym naszym wieku, kiedy wszystko mamy natychmiast, musimy jakby na nowo nauczyć się wytrwałości w modlitwie. To jest dla nas niepojęte i niezrozumiałe. Dlaczego Bóg, który zna włosy na mojej głowie wszystkie, który zna słowa, których jeszcze nie wypowiedziałem i wie, o co go poproszę, zanim go poproszę, zachęca mnie do tego, żebym stawał się jak człowiek, który wali w nocą w drzwi swojego przyjaciela, domagając się o północy chleba, pomocy dla gościa, który do niego przyjechał. I Jezus mówi, że ten człowiek pożyczy ten chleb nie dlatego, że tak bardzo kocha swojego przyjaciela walącego północy, tylko dla świętego spokoju już mu da, żeby odczepił się i nie budził całej rodziny. Po prostu wstanie, żeby już poszedł sobie. I Jezus mówi, dlatego powiadam wam, dobijajcie się do Bożych drzwi. Dobijajcie się do Bożych drzwi. Dobijajcie się. Ty możesz powiedzieć, dlaczego mam się dobijać do Bożych drzwi, skoro droga do miejsca Najświętszego została już otworzona, skoro Jezus umierając sprawił, że zasłona została rozdarta i mogę przyjść bezpośrednio przed Boży tron. Zauważcie, że Jezus nigdy nam nie tłumaczy dlaczego. On nigdy nie rozwiązuje nie daje odpowiedzi na to pytanie nigdy w Bożym Słowie. On po prostu mówi proście. Proście. pukajcie, szukajcie, dobijajcie się. Bądźcie wytrwale natrętni, jak ten przyjaciel, aż do dnia, w którym Bóg da swoją odpowiedź. Bądźcie natrętni, bo każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Przypomnę wam zdanie, które kiedyś mówiłem, ale ono jest cenne, więc może zapomniałeś o nim, więc ci przypomnę. To powiedział je pewien człowiek, Torej, pomocnik Moody'ego. Moody przyprowadził około 1 000 000 ludzi, tak się szacuje, do Jezusa. Torej napisał: niektórzy nas pozwalają zabieganiu usunąć modlitwę ze swojego życia. Skutkiem tego ciągłego zaognienia jest marnotrawstwo czasu i energii i emocji. Jedna noc poświęcona na modlitwie wybawi od wielu bezsennych nocy. Czas spędzony na modlitwie nigdy nie jest zmarnowanym czasem, lecz dobrze zainwestowanym. Apostoł Paweł powiedział te trzy rzeczy. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. To są te trzy rzeczy, które powinny charakteryzować człowieka wierzącego, przechodzącego przez doświadczenia, przez próby, tamci przez prześladowanie. My jeszcze nie, ale też przechodzimy przez doświadczenia i przez palący ogień różnorodnych prób. Niestety. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. W tych wszystkich palących ogniem doświadczenia apostoł Paweł zachęca nas, żeby przede wszystkim wykazywać cierpliwość. Cierpliwość. Cierpliwe wyczekiwanie, przechodzenie cierpliwie razem z Panem w zmaganiu się z tymi doświadczeniami. Wytrwałość w modlitwie wciąż i wciąż, nawet jeśli wciąż nie widzę efektu tych modlitw, czas poświęcony modlitwie nie jest zmarnowany. I w tym wszystkim głowa podniesiona do góry, serce ożywione nadzieją, bo my wiemy, kto, do kogo należy ostatnie zdanie, my wiemy, kto interweniuje, kto zawróci tę historię. I to może być źródłem niezwykłej radości pośród tych wszystkich doświadczeń i prób. Amen. Powstańmy do modlitwy.